Panie mecenasie, bardzo serdecznie witam w naszym studiu po północy.
Witam.
Mamy słuchacza, proszę bardzo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Artur z Bydgoszczy się kłania. Ja mam dwa pytania do pana, który jest w biurze odnośnie całej katastrofy. Pierwsze pytanie, ponieważ nie do końca rozumiem te wszystkie niuanse, które są wokoło tej konwencji chicagowskiej, tego, jaki status lotu był i tak dalej, gdyby pan mógł trochę jeszcze to bardziej wyjaśnić. Przepraszam, Sibi mi się odezwało.
Pozdrawiamy pana i wszystkich kierowców.
Już... Tak, i drugie tak. Pytanie, jeśli mogę jeszcze. Co trzeba by było zrobić, żeby poza rządem, poza oficjalnymi ścieżkami, można było wystąpić do organizacji międzynarodowych o to, żeby całe śledztwo było umiędzynarodowione, tak, żeby uzyskać pomoc jakichś organizacji pozapolskich, takich, które, nie wiem, natowskich, przecież tam zginęli nasi generałowie, nasi oficerowie. W jaki sposób to zrobić? Czy w ogóle jest jakakolwiek szansa poza taką, tak jak mówię, oficjalną ścieżką rządową? Będę wdzięczny za odpowiedź na te pytania.
Dziękujemy panu.
Również dziękuję.
Dziękuję.
Ja również dziękuję. Od razu na wstępie pozdrawiam Bydgoszcz, moje prawie rodzinne miasto obecnie, ze względu na to, że stamtąd startowałem w wyborach i tam jest moje biuro, więc jak zawsze tak bliżej serca jest, jak mówię o Bydgoszczy. Natomiast bardzo dziękuję również za bardzo takie precyzyjne pytania, bardzo ciekawe, dlatego że pierwsze z nich dotyczące przepisów, jakie powinny być stosowane przy wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej, wielokrotnie było tłumaczone i ja do dziś dnia nie potrafię zrozumieć, jak to jest, że rząd polski wybrał te przepisy i w jaki sposób. Zresztą wydaje mi się, że całe okoliczności wyboru tych przepisów są dość ciekawe, bo z tego, co wiemy i co też można się domyślić, w procedurze wyboru przepisów musiało brać udział Ministerstwo Sprawiedliwości jako resort, który zajmuje się sprawami prawnymi, ale również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Infrastruktury. Z takich relacji, które docierają trochę publicznych, trochę z takich rozmów poza publicznych, wynika, że tą decyzję podjęto jakby przychylając się do stanowiska ministra infrastruktury. Wtedy był nim pan minister Grabarczyk, przynajmniej takie informacje do mnie docierają. I niestety przyjęto złe rozwiązanie, niekorzystne dla Polski, a tak naprawdę ja mam wątpliwości, czy je przyjęto. I może po kolei. Otóż przez wiele, wiele miesięcy toczył się spór, mówiono nam, że wspólnie ze stroną rosyjską przyjęto, że jest to szczególny lot cywilny i przyjęto do procedowania konwencję chicagowską. No to budziło nasze zdziwienie i niezrozumienie, dlatego że tak, jak już tutaj wspomniałem na antenie, to był lot, którym piloci byli wojskowymi, samolot był wojskowy, lotnisko było wojskowe, lotnisko, na którym lądowano, też było wojskowe. No już abstrahując od tego, że na pokładzie samolotu byli polscy generałowie i był zwierzchnik sił zbrojnych, bo to można, prawda, rzecz dodatkowa. No ale wszystko wskazuje na to, że ponieważ samolot wojskowy z wojskowymi pilotami wystartował z wojskowego lotniska i ląduje na wojskowym lotnisku, to znalezienie jakiejś innej konstrukcji prawnej jest dość trudne. Natomiast przez wiele miesięcy wmawiano nam, że stosujemy konwencję chicagowską, że nie było innych przepisów. Po jakimś czasie okazało się, że jednak przez pierwsze dni stosowano umowę polsko-rosyjską dotyczącą właśnie takich sytuacji wojskowych. Z niewiadomych przyczyn nie stosowano jej dalej. Ona była mniej precyzyjna, jeżeli chodzi o szczegóły tam przewidziane, ale dawała większe uprawnienia stronie polskiej. Poza tym, jeżeli była mniej precyzyjna, nic nie stało na przeszkodzie, aby ją doprecyzować, a żeby w oparciu o tą umowę stosować konkretne czy spisane postanowienia, bądź też dalej posługiwać się jeszcze innymi przepisami już znanymi. Natomiast rząd polski mówił o konwencji chicagowskiej i jakież było zdziwienie, kiedy strona rosyjska w trakcie ogłaszania raportu MAK powiedziała, że stosowała odpowiednio załącznik 5 do tej konwencji. i się okazało, że cała konstrukcja, którą zbudował Donald Tusk, no to zbudował ją na potrzeby polskiej opinii publicznej, dlatego że Rosjanie w ogóle zupełnie, na podstawie zupełnie innych przepisów wyjaśniają przyczyny katastrofy. Jeszcze raz mówię, stosują odpowiednio jeden z załączników tej konwencji. To ma podwójne znaczenie. Po pierwsze takie, że znaczy, że rząd polski nie bardzo wiedział, na jakiej podstawie proceduje wspólnie ze stroną rosyjską, bo rząd polski nam mówi co innego, strona rosyjska mówi co innego. Po drugie, gdybyśmy stosowali konwencję chicagowską, która nie była dobrym rozwiązaniem, to ona przewidywała możliwość takiego arbitrażu międzynarodowego. W tej sytuacji, kiedy Rosjanie sprytnie dla siebie przyjęli tylko i wyłącznie ten załącznik, no to zamykało ten spór. Inna sprawa, że organizacja międzynarodowa wypowiedziała się w tej sprawie i uznała, że nie był to rod cywilny, a więc w ogóle zastosowanie jej jurysdykcji nie miałoby miejsca. To jest też o tyle ciekawe, że skoro rząd polski inaczej rozumiał, że stosuje inne przepisy, aniżeli strona rosyjska, i dzisiaj to powtarza pan minister Gowin, bo powiedział, że w sposób konkludentny, czyli dorozumiany poprzez fakta, per facta konkludenta, to się mówi w prawie, czyli faktyczne wykonywanie, stosowano załącznik piąty do konwencji chicagowskiej, to rodzi się pytanie, dlaczego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Rada Ministrów in gremio nie podjęła decyzji o stosowaniu tej procedury. Nie spisano, nie ma w polskiej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów żadnego dokumentu, proszę sobie wyobrazić, tego rodzaju katastrofa i nie ma żadnego dokumentu, który by stwierdzał, na podstawie jakich przepisów my procedujemy. Otóż jest ustawa w prawie polskim, która nakazuje rządowi polskiemu w każdej sytuacji, w której zawiera umowę międzynarodową, a jest taka możliwość, żeby zawrzeć ją w formie ustnej. Per facta, przez wykonywanie pewnych czynności w formie ustnej, w formie spisania tych możliwości zawierania umów międzynarodowych, tak jak w życiu codziennym jest wiele, prawda? Jest na przykład zwyczaj, to wszystko zgoda, tylko prezes Rady Ministrów wspólnie z całą Radą Ministrów powinien podjąć stosowną uchwałę. Powinien podjąć uchwałę składającą się nawet z dwóch punktów. Rząd polski podejmuje decyzję, iż stosujemy w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej takie, a takie to przepisy. To zostało uzgodnione ze stroną rosyjską. W związku z tym zatwierdzamy to postanowienie. Nie ma takiego dokumentu. Czyli jeżeli ktoś by chciał kiedykolwiek zbadać, na jakiej podstawie strona polska proceduje, to nie można tego jednoznacznie stwierdzić, bo rząd polski nie dopełni takiego fundamentalnego, podstawowego obowiązku, niezależnie od tego, że oczywiście my się nie zgadzamy na to, aby nie popieraliśmy tu stanowiska rządu, który uważał, że należy stosować ten załącznik. Od samego początku uważaliśmy, że bądź jest umowa wojskowa, która pozwala na wyjaśnienie przyczyn katastrofy, bądź też, i to też nie byłoby rzeczą nadzwyczajną, należało usiąść bardzo szybko ze swoimi przeciwnikami po drugiej stronie i uzgodnić na piśmie zasady, w jakich będziemy procedowali, w których zagwarantowano by miejsce dla polskich ekspertów, dla polskich biegłych, jak również znaleziono by drogę odwoławczą, która w sytuacji, kiedy będzie rozbieżność między stroną polską i stroną rosyjską, będzie można jeszcze ponownie zweryfikować taki dokument końcowy. Tego strona polska nie podjęła się wykonać, nie zawarto takiej umowy. Jeszcze należy podkreślić, że to było szkodliwe, natomiast niezależnie od tego, jak zło rozwiązanie przyjęła strona polska, to ono powinno zostać zatwierdzone przez Radę Ministrów. Tego nigdy nie zrobiono. Nigdy Rada Ministrów nie zatwierdziła takiego postanowienia i za to w mojej ocenie należy się i Trybunał Stanu i odpowiedzialność, bo polska konstytucja przewiduje taką sytuację, w której rząd polski nie wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków, łamie ustawę, łamie konstytucję. Złamaniem ustawy było niezatwierdzenie tej umowy. Rzecz bez precedensu, już nie mówię o rozmiarze, jaki rozmiar miała ta katastrofa, jaki charakter, ale rząd polski, zawierając jakąkolwiek umowę, musi ją zatwierdzić. Musi to podjąć odpowiednia instytucja. W tym wypadku byłaby to Rada Ministrów. Tego nie zrobiono i za to, już za sam ten fakt należy się Trybunał Stanu. Natomiast co do drugiego pytania, co do Komisji Międzynarodowej, to ja po części jakby dotknąłem tego problemu i otóż no muszę pana zmartwić. Nie ma takiej możliwości w mojej ocenie. nie ma możliwości na powołanie komisji międzynarodowej bez zgody obydwu państw. W prawie międzynarodowym obowiązuje zasada suwerenności państw, zasada swobody umów i nie można żadnemu z państw, czyli stronie rosyjskiej w tym wypadku, nie można jej zmusić do wspólnej komisji międzynarodowej. Ja sobie wyobrażam taką komisję ewentualnie bez udziału Rosji, bo ja nie sądzę, żeby Rosjanie byli zainteresowani. Rosjanie już po swojemu wyjaśnili tę katastrofę, zajęli stanowisko, powiedzieli, co było przyczyną tej katastrofy, czyli piloci naciskani przez pijanego generała, który był zmuszany przez prezydenta do lądowania. Dla niej lepszej wersji przyczyn katastrofy nie będzie. Ta wersja poszła w świat i nie sądzę, żeby byli zainteresowani tutaj jakąkolwiek komisją międzynarodową. I to był właśnie ten podstawowy zarzut do rządu polskiego. Od samego początku trzeba było zagwarantować sobie udział w pracach komisji rosyjskiej, czy stworzyć wspólną komisję i zagwarantować sobie możliwość odwołania do organizacji międzynarodowej w przypadku jakiegokolwiek sporu czy niejasności. Dziś moim zdaniem takiej możliwości nie ma, a jeżeli mówilibyśmy o jakiejkolwiek komisji międzynarodowej, to podstawowym elementem jest niestety zmiana władzy w Polsce. Już powiedziałem, jest coś takiego jak zasada swobody umów, jak zasada suwerenności państw i póki mamy rząd, który nie jest zainteresowany wyjaśnieniem przyczyny katastrofy na arenie międzynarodowej, a to bez wątpienia byłoby najlepszą drogą, żeby to wyjaśnili międzynarodowi eksperci. Obiektywnie, rzetelnie, bez tego nacechowania, które będzie przypisane zarówno Rosjanom, którzy będą chcieli uniknąć odpowiedzialności, jak i stronie polskiej, która też można stawić zarzuty braku obiektywizmu. Tacy międzynarodowi eksperci byliby najlepszym rozwiązaniem, ale do tego jest potrzebny po pierwsze inny rząd w Polsce, który będzie kierował się jako jednym z priorytetów w polityce międzynarodowej wyjaśnieniem przyczyn katastrofy i doprowadzi do powołania takiej komisji, co naprawdę nie jest łatwe, dlatego że nikt dzisiaj poza częścią opinii publicznej w Polsce nie jest zainteresowany wyjaśnieniem przyczyn katastrofy. Dlatego że to może być, mówię, potencjalnie niewygodne zarówno dla innych państw, jak i dla samej Rosji. W związku z tym nic dziwnego, że my byśmy musieli podjąć naprawdę działania dyplomatyczne na szeroką skalę, żeby wymusić na przykład na naszych sojusznikach z NATO powołanie takiej komisji. No ale do tego jest po prostu potrzebny rząd. Bez możliwości działania polskiego rządu to jest niemożliwe. Co więcej, ja tu pamiętam takie spotkanie, w którym uczestniczyłem z wysokim przedstawicielem rządu amerykańskiego, który powiedział coś znamiennego, że Amerykanie w żaden sposób nie pomogą stronie polskiej, jeżeli o to oficjalnie nie wystąpi rząd polski. To znaczy, oni traktują państwo polskie jako państwo suwerenne i skoro rząd polski nie zwraca się z prośbą o pomoc, no to oni nie widzą możliwości, żeby wbrew temu suwerennemu państwu cokolwiek robić. Jest to na pewno dla nich bardzo wygodne rozwiązanie, no ale jeszcze raz podkreślam, bez zmiany rządu nie ma możliwości na jakąkolwiek komisję międzynarodową czy pomoc jakiegokolwiek państwa w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy. No chyba, że zupełnie w sposób niezależny od nas ci wielcy gracze na arenie międzynarodowej w jakiś sposób się ze sobą pokłócą i ktoś będzie chciał przekazywać jakieś informacje, chcąc de facto szkodzić drugiej stronie, no ale to już trzeba czekać na taki nadzwyczaj sprzyjający zbieg sytuacji międzynarodowej, okoliczności tych wydarzeń, żeby na to liczyć. W takich najbliższych realiach po prostu trzeba zmienić rząd w Polsce, żeby podjąć jakiekolwiek działania.
Radio Maria, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Łomżyńskiego. Chciałabym powiedzieć, że nie możemy dzielić na onych i nas, bo to są wszystko obywatele polscy, począwszy od prezydenta, skończywszy na ostatnim Polaku, chociaż nie ma ostatnich Polaków. I w tej sytuacji, ponieważ podobno jest 93% katolików w Polsce, a gdzieś czytałam w którymś piśmie katolickim, że 30% uczęszcza do kościoła, i tu mam pytanie, czy nie byłoby dobrze, gdyby każdy z katolików, który znajdzie się w kościele, bo może trudno inaczej, dowiedział się, co to jest grzech zaniechania, co to jest grzech cudzy i że to są grzechy ciężkie, z których trzeba jednak się spowiadać, a nie wie, czy nie grozi, zapomniałam nazwy, nie anatema, tylko jakoś inaczej, bo przeczytałam to w tym naszym dzienniku, że jeżeli ktoś popiera tych, którzy są za małżeństwami w cudzysłowie homoseksualnemu, to są, podlegają wykluczeniu z kościoła. Więc mnie się wydaje, że co pan ojciec i panowie na to, żeby każdy się jednak dowiedział skądś i jakoś, bardziej osobiście, bo nie wszyscy słuchają biskupa Michalika, na przykład mówił przed wyborami na ten temat, że jednak nie pójście do wyborów, a nie poszło 50 parę %, to jest tak jak porzucenie matki w potrzebie, czyli ojczyzny w potrzebie, i jest to grzech zaniekania, a głosowanie za kimś, nie zapoznanie się z jego programem, w którym na przykład jest aborcja, eutanazja, małżeństwa homoseksualne, ściąga też wykluczenie z kościoła. Bóg zapłać. Oni tego nie wiedzą.
Dziękuję bardzo.
Pani bardzo pięknie podsumowała to, o czym mówiliśmy wcześniej. Po pierwsze, to nie jest tak, że są oni i my, bo to my ponosimy odpowiedzialność za to, że oni rządzą. To, co pani powiedziała, to jest grzech zaniechania nas i tych, którzy nie poszli, ale także nas, że nie przekonywaliśmy dostatecznie mocno naszych sąsiadów, naszych znajomych. Po pierwsze do tego, żeby pójść na wybory, a po drugie do tego, żeby podejmowali tego wyboru w sposób świadomy, więc ten grzech dotyczy w pierwszej na pewno tych, którzy nie poszli, ale także w dużej mierze nas i pani tutaj to pięknie podsumowała. Jeżeli chcemy cokolwiek w kraju zmienić, to nie możemy się zrzymać, że są tacy oni, którzy źle rządzą krajem, bo oni źle rządzą, tu się zgadzamy. Oni nie powinni rządzić, ale musimy zrobić wszystko, aby ich odsunąć od władzy, a żeby pójść na wybory. Znakomitym momentem na zaprotestowanie i pokazanie swojej siły i tego, że się nie godzimy, był właśnie ostatni marsz w obronie telewizji Trwam. I to mimo ogromnego sukcesu, bo przecież wszyscy zgadzamy się, że było nas kilkaset tysięcy, to uważam, że było nas bardzo mało, powiem tym razem. Dlatego, że proszę zobaczyć, jeżeli w aglomeracji warszawskiej jest koło 2,5 miliona mieszkańców, a z całej Polski przyszło, przyjmijmy, nawet w najlepszym wypadku 500 tysięcy, prawda, bo takie też liczby padają, ale to jest to o wiele za mało. Jeżeli jest tak, a mi tutaj niektóre koleżanki z parlamentu mówią, że w małej miejscowości, takiej 10-tysięcznej, 15-tysięcznej, potrafi przyjść 1500 osób na marsz, czyli 10% tej miejscowości, to sama Warszawa z racji swojej wielkości, z racji tego, ile osób zamieszkuje, powinna na taki marsz przyprowadzić 250 tysięcy osób. A co mówić dopiero o całej Polsce? To też jest jakiś grzech zaniechania, szczególnie do tych, którzy mieszkając w Warszawie czy w okolicach Warszawy, czy mając bardzo łatwe połączenie, bliskie, uważaj, że im się nie chce, że no może ktoś inny, no może być tak, że zabraknie czasu i nie będzie następnej okazji, żeby ktoś inny przyszedł, bo nam na to nie pozwolą. Dlatego tym jeszcze większe podziękowanie dla tych, którzy przyjechali z całej Polski, ale także apel, żeśmy nie zapominali i o tym, że musimy pamiętać, że szczególnie tym, którzy jest łatwo, którzy mieszkali w Warszawie, mieszkali w okolicach i nie przyszli, to powinni się zastanowić, czy dobrze zrobili, bo być może w jakimś sensie oddają naszą ojczyznę w ręce tych mitycznych onych, którzy przez to źle nami rządzą, przez to szkodzą państwu, i to te osoby powinny się dzisiaj zastanowić, czy dobrze zrobiły, jeżeli nie poszły, a też z takimi rozmawiałem. Ktoś mówił, że musiał iść na zakupy akurat tego dnia, a ktoś powiedział, że mi się nie chciało, bo sąsiadka nie mogła. To nie jest żadne tłumaczenie, szczególnie jak ktoś mieszka 2 czy 3 kilometry od Placu Trzech Krzyży, to nie jest żadne tłumaczenie, żeby nie przyjść na marsz.
Radio Maria, proszę bardzo.
Halo?
Prosimy.
Witam pana mecenasa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam 3 pytania. Postaram się je dosyć sprecyzować, żeby były krótkie. Wiemy, jaka była przepychanka, że tak użyję kolokwialnego stwierdzenia, ze zdjęciami, które dostarczyli Amerykanie. Jakoś ten temat w ogóle uszedł w ostatnim czasie uwadze. Czy pan mecenas takie zdjęcia widział? Podejrzewam, że nie. Ale w ogóle jaka jest ostatnia wersja prokuratury? Bo one były w ABW, potem niby do prokuratury poszły. Prokuratura mówiła, że nie dostała. Więc to jest pierwsze pytanie odnośnie tych zdjęć amerykańskich. Drugie pytanie. Dlaczego tak bardzo unika się stwierdzenia, że katastrofa była spowodowana, co już jest jak gdyby oficjalnie Komisja Makarewicza wykazała, dwoma wybuchami? Tylko każdy, kto się wypowiada, nawet z tej opcji, nazwijmy, patriotycznej, propisowskiej i tak dalej, to unika jak ognia tego stwierdzenia. Czy z obawy o jakieś tam konsekwencje procesowe, czy jakieś inne. Przecież są w tej chwili dwie wersje. Jedna to jest tam z mgłą i z brzozą, a druga, że były dwa wybuchy. I przy czym ta wersja dwóch wybuchów jest wykazana, udowodniona niemalże, a wersja brzozy no, nie ma żadnych podstaw ani naukowych, ani badań. Czyli to było drugie pytanie, dlaczego się unika tych takich jasnych stwierdzeń. Każdy może powiedzieć, mnie się wydaje, że wersja Macierewicza jest bardziej prawdopodobna, a tego się unika. I trzecie pytanie jest takie. Czy można wprowadzić poprawkę dotyczącą czasowego wprowadzenia kary śmierci za największą zbrodnię, jaką jest zdrada ojczyzny czy zdrada stanu? To jest takie, powiedzmy, może rozważanie prawne. Co by to miało na celu, gdyby można było wprowadzić taką poprawkę? Że może ludzie, którzy są w zmowie odnośnie katastrofy smoleńskiej, niektórzy, może by się poczuli zagrożeni, a mogłaby być jakaś tam zmniejszenie kary, jeśli będzie w tej materii współpracował. Może by wreszcie ktoś, również powiem kolokwialnie, zaczął puszczać parę, bo wszystkie możliwe dociekania, te tysiące niby błędów wskazują na to, że była jakaś zmowa. No oczekiwałbym na odpowiedź, jeśli można.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję, jeżeli chodzi o zdjęcia, czy też w ogóle jakiekolwiek materiały przekazywane przez Amerykanów, to jak powiedziałem dosłownie przed chwilą właśnie o tym, że jeżeli strona polska nie będzie jako rząd nie wystąpi formalnie o pomoc prawną, czy też o jakąkolwiek pomoc do Stanów Zjednoczonych w przekazaniu takich materiałów, to my ich nie uzyskamy. Oczywiście prokuratura to występuje z konkretnymi wnioskami, ale najczęściej one nie dotyczą meritum czy istoty sprawy, więc tutaj niestety konieczna jest po prostu najogólniej rzecz ujmując zmiana rządu i takie jednoznaczne stanowisko, przy czym no, już nie wchodząc w to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, też musimy mieć świadomość, że obecny prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest szczególnie zainteresowany wyjaśnieniem przyczyn tej katastrofy. On nie reprezentuje akurat tej opcji politycznej, która mi jest bliższa. To są jednak kierunki zbliżone i to widać po wypowiedziach pana prezydenta Obamy, zbliżone do przynajmniej cieplejszych stosunków z Rosją i z panem prezydentem Putinem, aniżeli ja bym sobie tego życzył, no, ale to jest już decyzja Amerykanów. Natomiast fakt o tym, że nie jest pan prezydent Obama zainteresowany już nie tylko wyjaśnieniem przyczyn katastrofy, ale takim godnym uhonorowaniem ofiar tej katastrofy, to chociażby okoliczność, że tam na pokładzie samolotu zginął jeden obywatel Stanów Zjednoczonych, świętej pamięci pan Wojciech Seweryn. I mimo naszych próśb, mimo próśb rodziny, mimo skierowanych listów do pana prezydenta Obamy, on nigdy nie raczył zająć stanowiska w tej sprawie, a zginął obywatel jego państwa, jego narodu, który on reprezentuje, obywatel tego państwa, który tam płacił podatki, który tam przez wiele lat żył. On nawet nie raczył przyjąć tej rodziny u siebie, tak chociażby takim kurtuazyjnym geście szacunku, uznania dla ofiar tej katastrofy, ale szczególnie dla tego swojego obywatela. Ja śmiem twierdzić, że gdyby to był obywatel innej narodowości, nie polskiej, to pan prezydent Obama by od razu pobiegł i z nim na zdjęciach się prezentował. No niestety tym razem, mimo wielu zabiegów, czy też wielu próśb w tym kierunku, nie uważał, ażeby ważne było wyjaśnienie przyczyny katastrofy, w której zginął obywatel jego państwa. I to jest bardzo, bardzo smutne i przykre. Druga kwestia, o której pan mówi, no to ja mogę powiedzieć tyle. Ja już wielokrotnie podkreślałem, że dla mnie raport MAK-u, jak również raport komisji Jerzego Millera są bardzo mało wiarygodne, są po prostu niewiarygodne, dlatego że nie są oparte na materiale dowodowym, na prawidłowo zgromadzonym materiale dowodowym. W związku z tym ciężko się wypowiadać w ogóle merytorycznie na temat tych dokumentów. Dla mnie one są bezwartościowe, szczególnie raport MAK-u to jest jakaś taka jeszcze z dobrych czasów komunizmu propaganda, a nie dokument, który mógłby świadczyć o próbie rzetelnego wyjaśnienia przyczyn katastrofy, ale no propaganda w tamtych czasach, widać, że Rosjanie jeszcze dużo umiejętności posiadają i potrafią przedstawić opinii międzynarodowej, bo przecież o to chodziło, nieprawdziwe czy też nierzetelne wersje wydarzeń, bo przecież to było wprost szkalowanie polskich pilotów, polskiego generała, polskiego prezydenta, o to chodziło stronie rosyjskiej, żeby przedstawić w jak najgorszym świetle polskich funkcjonariuszy i w jak najlepszym świetle chociażby stan lotniska rosyjskiego, które wszyscy widzieli zdjęcia, jak on ono wyglądało. Na tym praktycznie nie ma chociażby wzmianki na ten temat, że to lotnisko nie spełniało jakichkolwiek norm do tego, żeby na nim lądować. Co więcej, rok później lądował tam pan prezydent ówczesny Miedwiediew, który chciał zademonstrować, że on się nie boi na tym lotnisku lądować. Nikt tylko nie wspomniał, że w międzyczasie ono zostało przystosowane do tego, żeby pan prezydent lądował. No ale to widać, propaganda robi swoje. Natomiast ja jako adwokat mogę powiedzieć tyle. W polskim śledztwie, które jest prowadzone w polskiej prokuraturze, a które będzie miało naprawdę fundamentalne znaczenie z punktu widzenia dalszego biegu wydarzeń, nie ma szeregu dokumentów, szeregu materiałów, więc ja nie jestem w stanie zabrać jako adwokat, jako prawnik merytorycznego stanowiska w tej sprawie, poza stwierdzeniem, że przy tego rodzaju błędach można mieć szereg wątpliwości i te osoby, które dopuściły do tego rodzaju zaniedbań, powinny ponieść odpowiedzialność również karną za to, co zrobiły. W związku z tym ja na tym poprzestanę. Ja uważam, że powinniśmy wszyscy koncentrować się na tym, aby na ile to jest możliwe, a podkreślam jeszcze raz, ten materiał został bezpowrotnie utracony w pierwszych dniach po katastrofie, zgromadzić jak najwięcej materiału dowodowego, opinii biegłych, są tacy chociażby jak pan profesor Binienda, dobrze by było, aby te materiały wszystkie były w prokuraturze, aby uniemożliwić prokuraturze zajęcie stanowiska, które by nie polegało na prawdzie. I równocześnie, aby umożliwić jak najbardziej jest to możliwe dojście do prawdy, przy czym dziś będzie to bardzo trudne. Może okazać się tak, że jeszcze przez wiele lat nie poznamy pełnej prawdy i warto koncentrować się na tym, żeby jak najwięcej materiału dowodowego w tej sprawie zgromadzić. To może tyle. Natomiast co do trzeciego pytania, o którym pan mówi o karze śmierci, to po pierwsze z punktu widzenia prawnego ja muszę pana rozczarować, prawo ma taką podstawową zasadę, że nie działa wstecz. Skoro nie było kary śmierci za tego rodzaju czyny w przeszłości, to nie można teraz jakby cofać prawa i zmieniać tej sankcji karnej, wprowadzając karę śmierci. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, ja może to nie jest popularne stanowisko, ale ja jestem katolikiem i tak jak sprzeciwiam się aborcji, bo uważam, że jest to zbrodnia, tak samo uważam, że ja wiem, że nie wszyscy to podzielają moje zdanie, ale uważam, że nawet największego zbrodniarza nie mają prawa odbierać mu życia, bo to nie my daliśmy mu to życie, co nie zmienia faktu, że takiego zbrodniarza powinno się nie trzymać w luksusowym więzieniu, bo dzisiaj na więźnia w Polsce wydaje się więcej niż na osobę, która na dziecko w domu dziecka chociażby, czy osobę, która leży w szpitalu, i to jest skandal. I tak nie powinno być. Uważam, że ci więźniowie powinni być traktowani adekwatnie do czynów, które popełnili. Natomiast ja akurat bym za karą śmierci, nawet w tych tak drastycznych przypadkach, się nie opowiadał, bo raz jeszcze powiedziałem, nie my to życie daliśmy i nie my je powinniśmy odbierać.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria.
Wielki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca Grzegorza i pana mecenasa. Dziękujemy. Kłania się Marek z Bawarii. Ja chciałem do dwóch kwestii się odnieść. To do zdjęć satelitarnych. W związku z tym, że współpracuję z komisją pana ministra Macierewicza, tutaj z kolegami z Niemiec, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Chciałem się odnieść do dwóch punktów. No, co do zdjęć satelitarnych, to dziwię się, że pan mecenas nie wie, bo wiem, że zdjęcia satelitarne dotarły do Polski od National Security Agency w ramach pomocy prawnej, którą wymusiłem na prokuraturze w końcu czerwca 2010 roku, kiedy zadzwoniłem jako osoba prywatna z emigracji i prosiłem, dlaczego do dzisiaj prokuratura nie zwróciła się służbowo do amerykańskiej prokuratury i amerykańskich służb specjalnych. Wiem, że te kroki zostały podjęte na początku lipca 2010 roku i materiały, również zdjęcia satelitarne, które były również w Polsce publikowane, niektóre w dodatkach dotyczące katastrofy smoleńskiej były publikowane. To jest ta sprawa. Poza tym informacje, wiele tu działał świętej pamięci generał Petelicki. Też warto było wspomnieć jego prywatne kontakty ze służbami amerykańskimi, który również, przebywając kilka razy w tej sprawie w Stanach Zjednoczonych, również, że tak powiem, kanały informacyjne rozszerzył. I z tego, co wiem, informacje do również komisji pana ministra Macierewicza docierały. To jest ta sprawa. I jeszcze dzisiaj nie było mówione to, co ja ze swojego punktu widzenia i z kontaktu z niemieckimi fachowcami od nawigacji satelitarnej wiele razy powtarzałem. Niestety ten temat ucieka. Chodzi o to, że ta tak zwana technika mikoningu, czyli zakłócania sygnałów między wieżą a samolotem i opóźniania od 3 do 7 sekund, czyli właściwie naprowadzanie to, co się zdarzyło, że samolot nie był ani na ścieżce lądowania, ani na kursie i wysokość jego również była fałszywie, to jest spowodowane właśnie techniką mikoningu, gdzie piloci, również pilot, ta awionika amerykańska, która była zainstalowana na Tu-154M samolocie rządowym, w którym leciała ta delegacja z czołowymi przedstawicielami polskiej elity, z panem prezydentem Kaczyńskim, ona również była zakłócona po badania TAP i innych rzeczy, które Amerykanie badali. Mówiło o tym, że praktycznie ona została, że tak powiem, obezwładniona, w sensie w ostatnich tych sekundach, właściwie w ostatnich dwóch minutach lotu, kiedy właściwie żadne dane się nie zgadzały z faktycznymi danymi, na której wysokości i które dane otrzymywali piloci. I według mnie nie tyle wybuchy, być może wybuchy też tam były, ja nie będę się sprzeczał z fachowcami, z polskimi fizykami ze Stanów Zjednoczonych, również z polityki warszawskiej, wiem, że będzie duża konferencja w październiku i tak dalej. Ale według mnie główną cechą, główną przyczyną katastrofy, zamachu było faktyczne zakłócanie przy pomocy techniki mekoningu sygnałów i opóźnianie ich, wprowadzanie w błąd całej nawigacji, jeśli chodzi o elektronikę samolotu, zakłócanie, a tym samym przyrządy pokazywały pilotom nie te dane, które rzeczywiście odpowiadały danym geofizycznym. Także to były moje wtrącenia, a poza tym chciałbym przekazać na antenie, że dzisiaj udzieliłem ponad 3-godzinnego wywiadu miejscowej prasie dotyczącej właśnie 2,5 roku po katastrofie, począwszy od tych matat związanych z rządem Tuska, zaniechań i tak dalej, tej serwilistycznej polityki. No zobaczymy, co wyjdzie. Artykuł prawdopodobnie będzie zamieszczony właśnie koło 10 października. Pozwolę sobie ewentualnie wtedy kopię przesłać do Radia Maryja, zresztą on będzie dostępny zapewne na stronach internetowych tego dziennika, także, ale tu, bo te tematy, o których w tej chwili mówię, poruszyłem również w tym wywiadzie, dlatego że publiczność niemiecka w ogóle jest, w ogóle zero znajomości tego, tych faktów, o których w tej chwili mówimy. Także szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii, pozdrawiam pana mecenasa. Proszę pozdrowić również rodzinę pani Anny Walentynowicz, jeżeli się pan spotkał z Marka z Bawarii, z Marka z Gdańska, bo byłem na pogrzebie pani Ani w tym okresie, bo znałem ją z okresu działalności jako doradca prawny Solidarności Gdańskiej 80-81 później z panią Anną Walentynowicz i dzisiaj ją nakreśliłem w wywiadzie, że to była postać z granitu, tak prostolinijnej, powiedzmy figury Solidarności, to rzadko można znaleźć i właściwie ona jest tą wielką damą polskiej Solidarności, pewnego symbolu, nie Lech Wałęsa dla mnie, ale świętej pamięci Anna Walentynowicz, także trochę uwag powiedzmy na marginesie dzisiejszej audycji. Także szczęść Boże, kłania Dziękuję. Się Marek z Bawarii i prosiłbym się, żeby się odnieść, bo zdjęcia satelitarne, część przynajmniej dotarła, a to, że administracja oficjalnie Obamy na razie nie podjęła, no to ja się nie dziwię, bo żadne koła NATO, z którymi miałem kontakty, czekały na jakikolwiek oficjalny sygnał ze strony polskiego rządu i koła amerykańskie w bazie w Ramstein, gdzie tablicę poświęcono generałowi Błasikowi wtedy na początku września 2010 roku, gdzie również byłem na tej uroczystości, generał Grady i inni prosili o to, że oni podejmą, ale musi być oficjalny sygnał, tak samo do kwatery NATO, bo przecież zginął prezydent, dzisiaj to podkreśliłem w tym wywiadzie, że to skandal, że prezydent jednego z państw natowskich zginął z całą delegacją państwa natowskiego i redaktor niemiecki powiedział, że to nie do pomyślenia, żeby do dzisiaj wrak samolotu, czarne, tak zwane czarne skrzynki, laptopy, między innymi świętej pamięci ministra Szczygły nie dotarły do Polski, telefony satelitarne, telefon sanitarny świętej pamięci pana prezydenta, no to w ogóle o pomstę do nieba była. Także przepraszam za zbyt długi wywód, ale Dziękuję. Wydało mi się, że to są ważne dla pana mecenasa również informacje przypominające pewne rzeczy. Także szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Pozdrawiam. Bóg zapłaci panu.
Bardzo dziękuję. Zresztą jeżeli chodzi o telefon pana prezydenta, to dobrze wiemy, że najprawdopodobniej Rosjanie przed przekazaniem jednego z tych telefonów, bo przecież nie, o tym teraz mówimy, dokonali dokładnego sprawdzenia, co w tym telefonie się znajduje. No to pokazuje, jak my siebie sami nie szanujemy, to tak nas traktuje, szanują Rosjanie, czy też nasi sojusznicy z NATO. Tak można to podsumować. Natomiast już odnośnie konkretnych kwestii, które pan poruszył, to jeżeli chodzi o zdjęcia satelitarne, ja mówię o śledztwie, jeszcze raz podkreślę, tam nie ma materiału dowodowego, który by nas satysfakcjonował. Również jeżeli chodzi o zdjęcia satelitarne, te zdjęcia, które się znajdują, są w mojej ocenie niewystarczające i już nie mówię o nie tej jakości, ale po pierwsze niewystarczające. Ja bym chciał, i to chyba naturalne, uzyskać pełny materiał poglądowy bezpośrednio przed katastrofą z miejsca zdarzenia chociażby, bo to warte jest, żeby porównać takie miejsce zdarzenia na chwilę czy na możliwie wczesną chwilę przed katastrofą, jak również te zdjęcia, które są wykonane bezpośrednio, zdjęcia satelitarne bezpośrednio po katastrofie samolotu i no niestety tego materiału ten materiał nie został przekazany polskiej prokuraturze. Tam są oczywiście różnego rodzaju zdjęcia, ale to nie są tego rodzaju, które pozwoliłyby na rzetelne zbadanie tego, co się stało bezpośrednio po katastrofie. No tyle mogę powiedzieć, nie ujawniając żadnych tajemnic, które tam się znajdują. Druga kwestia, którą pan poruszył, i to faktycznie bardzo ciekawa, o której się mało mówi, czy też mało analizuje, a moim zdaniem która jest jedną z zasadniczych kwestii, to znaczy i na to nie potrafią odpowiedzieć nawet osoby najbardziej sceptyczne, dlaczego ten samolot znajdował się nie w tym miejscu, w którym się powinien znajdować i nie na tej wysokości, bo gdyby on się rozbił na płycie lotniska, to można było powiedzieć, że to jest błąd pilotów, ale dobrze wiemy, że on się nie rozbił na płycie lotniska. Dobrze wiemy, w którym miejscu, wiemy, że był odchylony do osi pasa i to są pytania, na które trudno sobie odpowiedzieć, dlaczego ten samolot nie był w osi pasa, dlaczego był w zupełnie innym miejscu, nie na tej wysokości, na której powinien w tym miejscu być. I to nie jest tak, że można mówić o błędzie pilotów, dlatego że wcześniej tego rodzaju problemy z naprowadzeniem samolotu mieli Rosjanie, bo tam wcześniej przelatował samolot IU, o którym wszyscy wiemy, i wcześniej jeszcze miał problemy z lądowaniem również ze względu właśnie na te warunki błędnego naprowadzenia, na te okoliczności, że coś nie działało tak z radiolatarniami, miał problemy polski jak. On również w ostatnim momencie, że tak powiem, lądował, przyziemił. To wskazuje na to, że jednym z elementów, który wymaga zbadania i odpowiedzenia sobie na pytanie, jest dlaczego ten samolot nie znajdował się w tym miejscu, w którym się powinien znajdować, i mamy jasność, że to nie jest wina pilotów, że to nie jest błąd pilotów, dlatego że poprzednie maszyny, które tam latały, też miały problem z tym, żeby znaleźć się we właściwym miejscu. I to jest z tym się zgodzę, co pan powiedział. Tą kwestię należy zbadać. Należy chociażby zbadać, jak były ustawione radiolatarnie tam na miejscu zdarzenia. Dobrze wiemy, że jedna z tych latarni była latarnią, która poruszała się, bo na samochodzie, więc nie było problemu, żeby nawet wystarczyło ustawić ją pół metra, nie w tej odległości, już ze względu na zalesienie mogły chociażby sygnał działać nieprawidłowo, więc ta kwestia należy bez wątpienia wyjaśnić, przy czym raz jeszcze podkreślam, do tego potrzebne byłyby wnikliwe zdjęcia satelitarne, czyli dokładnie z chwili po katastrofie, możliwie wcześniej po katastrofie, jak również te okoliczności można było zbadać bezpośrednio po katastrofie, bo wtedy należało sprawdzić, czy radiolatarnie są sprawne, dlaczego nie są sprawne, kto je obsługuje, czy ktoś, kto je obsługuje, był po spożyciu alkoholu, czy też być może był chory tego dnia. No są szereg okoliczności, które warto było zbadać i które można było zbadać bezpośrednio 10-11 kwietnia. Dzisiaj już do tego nie wrócimy, bo dzisiaj ta radiolatarnia, nawet jeżeli byłaby niesprawna, to na dzisiaj już może być naprawiona, albo w ogóle może być zupełnie inna tam na miejscu. I ostatnia kwestia, o której pan powiedział, to jest sprawa konferencji naukowców, która odbędzie się w październiku. Ja uważam, po pierwsze, trzeba tym wszystkim, którzy zechcieli ją organizować, zechcieli poświęcić swój wolny czas, swoją wiedzę, swoje doświadczenie, trzeba po prostu bardzo podziękować, że chcą to robić, że jakkolwiek politycy w Polsce bagatelizują ten problem, to są ludzie nauki, którym nie obce są sprawy państwa polskiego, którzy potrafią poświęcić i swój czas, i swój autorytet, żeby wyjaśniać pewne sprawy. I wydaje mi się, że to jest najlepsza droga, dlatego że ja jestem prawnikiem, ja mogę oceniać materiał dowodowy, który zostanie w aktach sprawy. Mogę powiedzieć, czy on jest rzetelny, czy nierzetelny, czego brakuje. Natomiast to naukowcy, to fachowcy z poszczególnych dziedzin mogą się merytorycznie wypowiedzieć na dany temat. I dlatego ja też bardzo oczekuję na tę konferencję. Już dzisiaj dziękuję tym wszystkim, którzy się w nią zaangażowali. I mam nadzieję, że ona dużo wniesie do sprawy, pozwoli merytorycznie rozmawiać na ten temat, bo tam będą rozmawiali fachowcy, nie politycy, nie prawnicy, tylko fachowcy z poszczególnych dziedzin, którzy będą mogli operować swoją wiedzą i przedstawiać swoje argumenty.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof z ziemi lubuskiej. Ojcze, panie mecenasie, wiemy, że niejasności jest bardzo dużo. Chciałbym skoncentrować się na kilku drobnych rzeczach i prosiłbym o odpowiedź. Czy w czasie badań ekshumacyjnych prowadzone są i możliwe są już w tym momencie wykonanie badania na przykład tkanek płucnych, które mówiłyby coś o wybuchu, bo zmiany ciśnienia powodują tam rozrywanie tych pęcherzyków płucnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dlaczego pan mecenas posługuje się takim pojęciem, że nie może o pewnych sprawach mówić? Co to są za rzeczy tajemnicze i czy one są w postępowaniu śledczym w materiale uwzględniane? No bo nie wyobrażam sobie, że są jakiegoś rodzaju tajemnice. To by była druga rzecz. Ta sprawa błędnego naprowadzenia to została przed chwilą wyjaśniona i mam jeszcze takie pytanie, które pozwoliłby wyeliminować plotkę, że tak powiem. Czy jest prawdą, że świadkowie zdarzenia zamieszkujący tamte tereny w niewyjaśnionych okolicznościach, że tak powiem, znikają? Czy świadkowie tracą życie w ten sposób? Oczekuję na odpowiedź. Dziękujemy. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o te tajemnice, bo to na pewno wszystkich najbardziej elektryzuje. Chodzi o coś takiego, iż w kodeksie karnym jest zapis, który zakazuje ujawniać tajemnice śledztwa publicznie. Wynika to z tego, że pewne materiały, i to trzeba zrozumieć też, pochylić się nad tym ze zrozumieniem, pewne materiały nie mogą być znane opinii publicznej, to może znać prokurator, może znać strona, czyli na przykład pokrzywdzony, czy też jego pełnomocnik, natomiast nie może znać opinia publiczna z prostego powodu. I tutaj ja rozumiem ten przepis całkowicie, a mianowicie, jeżeli by całość materiałów na etapie śledztwa ujawnić, to osoby, które na przykład mogłyby usłyszeć zarzuty, wiedząc, czym dysponuje prokurator, mogłyby utrudniać to postępowanie, chować jakieś dowody, na przykład jak już wiedzą, że prokurator zmierza w swoim postępowaniu w określonym kierunku, no to uprzedzając jego ruch, bo zawsze prokuratura musi działać zgodnie z przepisami, często to trwa dość długo, uprzedzając taki ruch, mógłby utrudniać postępowanie lub uniemożliwić jego wyjaśnienie, dlatego taki przepis wprowadzono i niestety dlatego my nie możemy tak otwarcie mówić o wszystkich kwestiach, które są mówione, chociażby jak wyniki badań ekshumacyjnych. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jakby jeżeli chodzi o ja nie reprezentuję żadnej z osób, której przeprowadzono badania. Nie mam dostępu do tychże badań, które były wykonane w przypadku dotychczasowych ekshumacji właśnie z tego powodu, właśnie ze względu na tajemnice śledztwa. Ja mam dostęp do materiałów śledztwa, tych, które dotyczą wszystkich rodzin, czyli jakby ogólnego śledztwa plus dokumentacji medycznej dotyczącej rodzin, które ja reprezentuję. W związku z tym nie jestem w stanie wypowiedzieć się jako prawnik odnośnie rzetelności tych protokołów sekcyjnych, które są sprowadzane, wykonywane w Polsce już po katastrofie. Z tego, co mogłem się skontaktować ze swoimi kolegami prawnikami czy z rodzinami, to na pewno są wątpliwości. Te badania wymagają często opinii uzupełniającej, czyli ta przekazana na początku przez biegłych nie jest w pełni wartościowa, ale bez wątpienia ten materiał jest dużo lepszym materiałem, aniżeli ten przekazywany przez stronę rosyjską. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast co do szczegółów, to tak jak mówię, po pierwsze, tu obowiązuje tajemnica śledztwa i też trzeba być wrażliwym na to, co przeżywają rodziny, jak i druga kwestia, ja po prostu nie mam dostępu do tego materiału. Natomiast ostatnia rzecz, o której pan powiedział, czyli o świadkach, którzy są na terenie Rosji, którzy znikają, no to ja mogę powiedzieć tak, nie znam, może poza kilkoma osobami świadków rosyjskich, którzy by jakikolwiek istotną informację przekazali dla śledztwa polskiego, czy inaczej mówiąc. W polskich aktach ja nie znalazłem takiej dokumentacji, której zeznania świadków rosyjskich miałby jakieś istotne znaczenie. Poza kilku takich świadków faktycznie jest, na którymi warto byłoby się pochylić. Nie mam wiedzy, aby te osoby znikały i to jest niestety problem śledztwa, ale to zawsze będzie problem śledztwa prowadzonego również poza granicami kraju. My nie jesteśmy w stanie stanie jako strona polska zweryfikować, czy osoby o konkretnym imieniu i nazwisku to są faktycznie te osoby, czy to nie są na przykład osoby podstawione. Też takie plotki były, prawda? Jeżeli chodzi chociażby o autora tego słynnego filmu z miejsca katastrofy, gdzie mówiono, że poddawano wątpliwość, czy jest to faktycznie ta osoba. Nie jesteśmy w stanie ocenić, co dzieje się z obywatelami rosyjskimi tam w Rosji, czy oni są na przykład nakłaniani do składania fałszywych zeznań, czy są przenoszeni do innych miejscowości, żeby był utrudniony z nimi kontakt, to zawsze będzie trudne. Natomiast w mojej ocenie w normalnym kraju przy tego rodzaju katastrofie działałyby służby specjalne, które przynajmniej ogólne pojęcie miałyby na ten temat. Jeżeli polskie służby specjalne chciałyby stanąć na poziomie, to one wywiadowczo powinny mieć szereg tego rodzaju informacji. Obawiam się, że stan polskich służb specjalnych jest taki, że oni się dzisiaj zajmują tym, kto na przykład znieważa prezydenta Bronisława Komorowskiego, a nie zajmują się rzeczami rzeczywiście istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i nie podejmują tego rodzaju działań. Dlatego nie można tych informacji w żaden sposób zweryfikować.
Jest godzina pierwsza. Słuchają Państwo Radia Maryja. W naszym programie trwają rozmowy niedokończone. Identyfikacja ofiar katastrofy smoleńskiej. Naszym gościem jest pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł do parlamentu, pełnomocnik części rodzin smoleńskich. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Bożena z Poznania.
Szczęść Boże Pani.
Chciałam się właśnie odnieść do tematu identyfikacji i myślę, że przynajmniej taka jest moja myśl i taka refleksja, że powinny być przeprowadzone wszystkich ofiar sekcje, ponieważ można by dowieść w ten sposób, czy na przykład były strzały, czy nie, czy były osoby postrzelone, bo jeżeli tak, no to myślę, że wniosłoby to nowe światło, byłyby dowody. Następnie myślę, że należałoby sprawdzić we wszystkich trumnach, czy te szczątki rzeczywiście są szczątkami albo ciałami właśnie swoich bliskich, ponieważ te zutylizowane, że tak powiem, szczątki, które dotarły w takiej ogromnej ilości, można by również domniemywać, czy to nie to były te osoby na przykład niewygodne, postrzelone, tak? No to wszystko.
Dziękujemy.
Dziękuję
Pani.
Szczęść.
Bardzo dziękuję. Znaczy Pani poruszyła na pewno bardzo ważną sprawę, czyli kwestię przeprowadzenia wszystkich sekcji zwłok. Ona często bulwersuje, padały pytania o koszty. Też jest kwestia emocji rodzin, bólu, cierpienia. Natomiast patrząc z takiego czysto prawniczego punktu widzenia, bo ja jestem adwokatem w pierwszej kolejności, niezależnie od innych funkcji, które pełnię, to jak brutalnie by to nie zabrzmiało, jak boleśnie, to w mojej ocenie prokuratura, mając do czynienia z nierzetelnym materiałem dowodowym, bo wiemy, że te sekcje, jak dotychczas przekazane przez stronę rosyjską, są nierzetelne. W pięciu przypadkach to się potwierdziło, w trzech przypadkach to się potwierdziło. Prokuratura powinna z urzędu wykonać takie ekshumacje. Bo proszę zobaczyć, jeżeli jest tak, że mamy 96 protokołów sekcyjnych, o których nie wiemy, czy są prawdziwe, czy są fałszywe. W pierwszym odruchu oczywiście chcemy przyjmować, że one są prawdziwe. Jeżeli dokonujemy trzech sprawdzeń, bo do tej pory mamy wyniki trzech ekshumacji i w trzech konkretnych przypadkach okazuje się, że dokumentacja przesłana jest fałszywa, to nie ma żadnych powodów, aby przypuszczać, że w pozostałych 96 przypadkach ta dokumentacja jest dokumentacją prawdziwą. Należy mieć wtedy ograniczone zaufanie, skoro trzy razy już trafiliśmy na fałszerstwo. Za każdym razem 100% skuteczność wykazania fałszerstwa. To w takiej sytuacji każdy prokurator, który rzetelnie prowadzi postępowanie, mówi: ja nie mogę zawierzyć swoim kolegom z Rosji i muszę wykonać te czynności jeszcze raz, muszę wykonać je ponownie. Tu jest oczywiście inny stosunek do sekcji zwłok wykonanej w przypadku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo tutaj i to też rzecz skandaliczna, bo to jest jedyny przypadek, gdzie przy sekcji zwłok brał udział polski prokurator. No proszę sobie wyobrazić, że w sytuacji, w której ginie tak wielka ilość osób pełniących różne funkcje państwowe, polski prokurator bierze udział tylko i wyłącznie w jednej sekcji zwłok. Co więcej, ta dokumentacja z niej zgromadzona też nie jest dokumentacją najlepszą. Dla przykładu ja pamiętam relacje chociażby z procesu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 25 lat temu, ponad 25 lat temu, wykonując sekcję zwłok, dokumentowano tą sekcję na kamerze wideo. A pamiętamy, jakie wtedy dopuszczono się fałszerstw i nieprawidłowości w tym procesie. W XXI wieku, gdzie technika poszła znakomicie do przodu, przy sekcji zwłok prezydenta, no bez porównania sytuacja zupełnie inna. I już w wolnym, demokratycznym kraju, jakim jest Polska, polski prokurator nie zabezpieczył tego, ażeby taka sekcja była dokumentowana kamerą wideo. No jest to rzecz bez precedensu, jest to pokazuje, w jaki sposób my traktowaliśmy to postępowanie od samego początku, a rzeczą oczywistą jest to, że gdyby przeprowadzić rzetelnie 96 sekcji zwłok, czy szczątków ludzkich, to można z dużym prawdopodobieństwem ocenić przebieg katastrofy. Wtedy to jest ten jeden z elementów, ta układanka, mając 96 protokołów sekcyjnych, to jest pewien kawałek układanki, który pozwala odtworzyć, jakie obrażenia konkretne osoby miały. Jeżeli wiemy, gdzie się działy, to już możemy sobie odtworzyć, jak przebiegało to zdarzenie, prawda? Bo poprzez ich obrażenia. No niestety tego nie wykonano i w wielu przypadkach będzie to bardzo trudne do wykonania, szczególnie, że co naprawdę trudno powiedzieć, ale szczątki ofiar katastrofy jeszcze wiele miesięcy po katastrofie walały się tam w Smoleńsku. No walały się, to nie było tak, że one gdzieś były, chociaż był, no bo każdy, kto przyjechał, mógł sobie, przepraszam, czyjąś czaszkę wykopać. No to jest rzecz, której trudno sobie wyobrazić w normalnym państwie, więc nie jest tak, jak mówiła pani minister Kopacz, że tam ziemię przesiewano na metr głębokości, bo by do takich dramatycznych sytuacji nie dochodziło. I trzeba też pamiętać, że jest też duża część fragmentów szczątków ludzkich, która trafiła w ręce rosyjskie już po katastrofie, kiedy przyjechali przedstawiciele polskich służb archeologicznych, wykonywali tam badania i na tyle, na ile ja się orientuję, te szczątki jeszcze do strony polskiej nie trafiły.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór, mówi Robert z Warszawy.
Dobry wieczór panu.
Zwracam się do pana, który jest gościem w Radiu Maria. Otóż nie liczyłbym, proszę pana, że na wyjaśnienie tego zamachu, tej katastrofy poprzez wygranie wyborów. Oczywiście wygranie wyborów ułatwiłoby to zadanie, ale skoro dwa razy już te środowiska PRL-owskie wygrały wybory, to można liczyć, że tak ogłupiony naród przez media wybierze trzeci raz te same środowiska albo Palikota, co jest tymi samymi środowiskami. Więc ja bym postulował raczej, żeby namawiać posłów PiS-u, aby zorganizowali pikietę przed siedzibą NATO i wyraźnie dali znać, że Polska nie jest suwerennym państwem, że jest opanowana przez bolszewickie, PRL-owskie środowiska, które współpracują z Rosją i Niemcami przeciwko Polakom i także przeciwko NATO. I proponowałbym, żeby w tym kierunku iść. Nie czekać jeszcze, a to jeszcze trzeba czekać do wyborów 3 lata. To jeszcze nie wiadomo, co się zdarzy przez ten czas. Więc ja bym proponował nie tracić czasu, tylko zaraz się tą sprawą zająć i namawiać właśnie posłów PiS-u do takiej pikiety, która to pikieta postulowałaby o interwencję w ogóle NATO, wojsk NATO w Polsce.
No wiem, żeby... co, ja myślę, że to już za daleko, panie mecenasie, co pan o tym myśli.
Znaczy, ja mam taką nadzieję, do trzech razy sztuka, może za trzecim razem się uda, nie można sobie mówić, a już przegramy kolejne wybory, bo to najwygodniej się usprawiedliwić, powiedzieć, no nic nie zrobimy, jak nie Tusk to Palikot, my musimy zawsze przegrać, nie, my musimy robić wszystko, żeby wybory wygrać.
To, czy to możliwe, no jesteśmy demokratycznym krajem, wolnym i teraz czy ktoś miałby przyjechać do nas i robić nam porządek,
to jest właśnie druga kwestia. Ja mimo wszystko wolałbym, żeby żadne obce wojska u nas nie interweniowały. Czy to będą wojska NATO, na przykład niemieckie, czy jakiekolwiek inne, to ja bym chciał, żebyśmy mieli niepodległe nasze państwo, w którym ani Rosjanin, ani Niemcy, ani nikt inny nie musi interweniować. Ale do tego właśnie potrzebne są wybory i niestety ja pana rozczaruję, bo żadna pikieta tej kwestii nam nie rozwiąże. Ja już powiedziałem wcześniej, że opinii publicznej międzynarodowej, innym państwom nie zależy na wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, chociażby ze względu na ich relacje z Rosją. I świetnym pretekstem jest polski rząd, który się tym nie interesuje. Dlatego, że gdyby polski rząd to mówił, to wtedy rządy innych państw muszą zareagować. Natomiast jeżeli to mówią posłowie opozycji jeszcze w formie pikiety, to wiedząc, jakie jest nastawienie innych państw, nie oczekiwałbym sukcesu, co nie znaczy, i to należy podkreślić, że nie powinniśmy o tej sprawie mówić. Jeżeli jest na przykład organizowane wysłuchanie publiczne w Brukseli, to bardzo dobrze, niech opinia publiczna o tym wie. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że to jest budzenie sumienia, że to jest przypominanie o sprawie. To jest sytuacja, w której my nie pozwalamy komuś zapomnieć, nawet jesteśmy swoistym wyrzutem sumienia dla tych ludzi. Natomiast żeby wyjaśnić, rzeczywiście, żeby spróbować wyjaśnić, bo ja nie wiem, czy kiedykolwiek się uda wyjaśnić, ale żeby spróbować wyjaśnić tą katastrofę, to musi być rząd polski, który tego chce. W polityce międzynarodowej jest tak, że rządy rozmawiają między sobą. Poza szczególnymi wyjątkami, o których to nie jest akurat audycja na ten temat. I musimy zrobić wszystko, żeby ten rząd mieć, żeby to był nasz rząd i żeby on reprezentował interesy państwa polskiego.
Radio Maria, proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Henryk z okolic Warszawy. I, no, sprawy katastrofy. Majestat Rzeczypospolitej w osobach dwóch prezydentów został utopiony w błocie smoleńskim, a polski rząd nie chce wyjaśnienia sprawy. Posłowie poza posłami PiS też nie chcą, ale społeczeństwo też nie chce wyjaśnienia katastrofy. Tutaj pan mówi, żeby przekonywać tamto. Ja próbuję rozmawiać z różnymi ludźmi i odpowiedź jest taka. A co mamy badać? Po nic nie wyjaśnimy. Drugi mówi, przecież katastrofa została wyjaśniona. No a jak została wyjaśniona? No prezydent się spóźnił, no dlatego się gada. Właśnie to takie są właśnie rozumowania. I tak. Społeczeństwo się w ogóle nie interesuje. To w ogóle, ja mówię, groch o ściany. Człowiek rozmawia z różnymi ludźmi, ale to jakby, ja wiem, nic nie daje. Może powolutku. I teraz państwo polskie uczestniczy w takim kłamstwie. Dlaczego ci ludzie powtarzają te rosyjskie kłamstwa? Z niewiedzy? Z braku inteligencji? No chyba nie. Ja myślę, że Platforma nie będzie rządzić wiecznie i wcześniej czy później sprawa zostanie wyjaśniona. Tutaj mówiliśmy o amerykańskich zdjęciach satelitarnych. To, cośmy widzieli, to nie wiadomo, czy to wszystko. A może Amerykanie mają zdjęcia z momentu katastrofy, prawda? Kiedy to wcześniej czy później, to może być, że tak powiem, wyjaśnione. Teraz tutaj pan mówi o tych dowodach bezpośrednich. Podobno tylko przez 3 dni była dobra współpraca z Rosjanami. Dopóki pan Miller nie podpisał dokumentu o tym, że dowody, czyli całe skrzynki i samolot zostaną do czasu zakończenia śledztwa w Rosji. No i skończyła się współpraca i pan Kalich powiedział, że jesteśmy petentami, no ale szybko został, że tak powiem, zgaszony. I czy w takiej sytuacji odpowiedni ludzie nie powinni że tak powiem, sami zbierać dowody? Przecież podobno jest prawo, które pozwala, znaczy nakazuje, w przypadku, kiedy obywatel polski zmarł za granicą, tu na miejscu w Polsce dokonać sekcji i sprawdzić, dlaczego on zmarł. Teraz tutaj pan wspomniał o zadeptywaniu dowodów. Tak na marginesie wspomnę. Podobno przy morderstwie Papały też zadeptane śladu. Przy morderstwie Jaroszewiczów przez dom przewinęło się około 40 ludzi, różnych naczelników, nie wiadomo kogo, i badali, pety badali. Jak się okazało, swoje własne pety badali. Także to właśnie mówi o profesjonalizmie i o, że tak powiem, tych wszystkich służb. Tutaj się mówimy o tym, że była rozmowa, że nikt nie zakazywał otwierania trumny. Ja mam film z Moskwy, który był w Gazecie Polskiej, i na filmie pokazane jest, jak pan Rabski mówi, że trumny nie będą otwierane. No, ale żadna telewizja tego nie pokazała. Nie wiem, czy telewizja trwam pokazała, bo ja nie mam telewizji trwam. Tutaj miałem nie mówić o mgle, ale powiem o mgle. Tutaj pan wspomniał, że wszyscy ośmieszają, mgła smoleńska, w ogóle nie wiadomo jak. Proszę państwa, znowu jest film, na którym pokazany jest agregat na półciężarówce, który w piękny, słoneczny dzień daje takie tumany mgły, że to w ogóle, a co to Rosji nie stać? Mówi się, czy sztuczny śnieg można zrobić? A dlaczego sztuczny śnieg można zrobić, a sztucznej mgły nie można? Przecież widzimy, na stokach narciarskich stoi, nie wiem, i 5, czy 10, zależy ile, i po metr śniegu się robi sztucznego, a mgły nie można. Jest film, który pokazuje, że można. Czy była mgła? Nie wiemy, ale to trzeba zbadać i nie wolno tego wyśmiewać, że nie było, bo to jest, bo z technicznego punktu widzenia to jest możliwe. Teraz tutaj bardzo ważna sprawa jeszcze jedna. Tuż po katastrofie, podobno 3 miesiące czy ileś, rodziny zwracały się do prokuratury o ekshumację, ponieważ nie zgadzają się, tak jak pan powiedział, te wszystkie dokumenty rosyjskie. I prokuratura powoływała się na to, na jurysdykcję rosyjską, że Rosjanie nie pozwalają. Na terenie państwa polskiego, suwerennego i demokratycznego państwa działa jurysdykcja rosyjska? No przecież to się w głowie nie mieści, no. Tutaj tak mi się wydaje, że tu szybko miało być porobione pogrzeby, szybko miała ziemia przykryć dowody. Nikt nie przypuszczał, że będą po jakimś czasie eksumowane, a jak będą, to w ogóle rozsypią się w proch i żadnych dowodów nie będzie. A to się okazało, że niestety pokazało się, że to jest możliwe. Tu jeszcze mówimy o jedna rzecz. Po katastrofie te IU-62 na Okęciu i w Kabatach. Też był rosyjski punkt widzenia, że to jest wina pilotów. I wtedy niesuwerenne państwo komunistyczne, państwo podległe, potrafiło się oprzeć i zbadali, rozkręcili silniki, udowodnili, że to była wina wirników silnika. A dzisiaj państwo się nie może oprzeć, czy nie chce? I na koniec, on tu dużo bym miał tematów, ale nie chcę przedłużać. Gdzieś wyczytałem, że Polska jest przeżarta agenturą. Na najwyższych strukturach władzy jest agentura. I być może z tym to trzeba tłumaczyć. Że to tak wygląda, jak wygląda. Także dlaczego premier się spotkał z prawnikami i nie spotkał się z propagandistami, zamiast sztab kryzysowy zbudować i pytać, jak działać. Dlaczego pan premier poleciał do Smoleńska, siedział kilka godzin w samochodzie, potem w samolocie, i zamiast tutaj na miejscu działać a czas uciekał. Tutaj mówiliśmy o komisjach międzynarodowych. Ja myślę, że Rosjanie się liczą z opinią światową i muszą się liczyć. A z Polską się nie liczą, bo tym bardziej widać, jak ta Polska się zachowuje. Teraz jeszcze jedna rzecz na koniec. Jeśli to był błąd pilota, wszystko było w porządku, Polacy się nie tego. Dlaczego ten drugi bliźniaczy samolot nie lata? Dlaczego nikt nim nie chce latać? Podobno się boją VIP-owcy latać tym samolotem. To daje do myślenia, prawda? No to by było tyle. Dziękuję bardzo za tego. Jeśli pan może się odnieść do pewnych rzeczy, to bardzo proszę.
Bardzo dziękujemy. Bóg zapłać, szczęść Boże. Proszę bardzo, panie mecenasie.
Tak, to było takie bardzo gorzkie podsumowanie, bo się, i ma pan rację, że w 86 roku, ja pamiętam, była katastrofa Iła, bądź w 87, kiedy no, Polsce panował komunizm, byliśmy w stanie oprzeć się temu, co próbował nam narzucić nasz wielki brat. Dzisiaj w teoretycznie demokratycznym państwie, gdzie jesteśmy członkami NATO, tego zrobić nie potrafimy, czyli nie potrafimy bronić po prostu swojego interesu, nie potrafimy prowadzić tak postępowania, które w taki sposób, który pozwoli wyjaśnić rzeczywisty przebieg przyczyny katastrofy, a nie będzie przyjęciem wersji o pijanym generale i prezydencie, który zmusza go do lądowania. No niestety, to jest takie bardzo gorzkie podsumowanie, bo smutne i pokazujące, że mimo odzyskania niepodległości nadal nie potrafimy nawet nie nadal, tylko że bardziej potrafiliśmy cenić jakieś namiastki swojej suwerenności w czasie komunizmu, bo to przecież to tak trzeba było odbierać. Rosjanie nie chcieli się przyznać, że ich genialni konstruktorzy mogą popełniać jakieś wady konstrukcyjne, a dzisiaj, kiedy tą wolność mamy, nie potrafimy cenić i nie potrafimy jej chronić. Natomiast no tak jest i trzeba wyciągać z tego wnioski. Jak pan słusznie powiedział, przez pierwsze 3 dni była dobra współpraca polskiej prokuratury ze stroną rosyjską, przynajmniej tak się nas informuje. Ona się popsuła po tych pierwszych 3 dniach, natomiast rodzi się podstawowe pytanie, dlaczego polska prokuratura przez te pierwsze 3 dni nie zgromadziła możliwie dużo. Przecież sekcje zwłok były wykonane pierwszego dnia po katastrofie. Przecież oględziny miejsca zdarzenia wykonywane były w największej mierze właśnie w pierwszych 3 dniach po katastrofie. Przecież przesłuchania kluczowych świadków były wykonywane bezpośrednio po katastrofie, a z tego co wiemy, z wielu tych czynności materiałów nie ma. Prokurator, jeszcze wówczas chyba prokurator Parulski powiedział, de facto był w stanie wymienić kilka czynności procesowych. Myślę tu o przesłuchaniach, o sekcjach zwłok, o oględzinach, w których uczestniczyli polscy prokuratorzy w tych pierwszych 3 dniach po katastrofie, kiedy współpraca była dobra, na kilkadziesiąt czynności Polacy uczestniczyli w kilku. No to świadczy o ogromnej dysproporcji, jednak sytuacji, w której od samego początku pokazywaliśmy, iż nie dbamy o to, żeby tą sprawę wyjaśnić. To był jasny sygnał dla strony rosyjskiej, że my nie będziemy przywiązywali należytej wagi do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. No a to, co później się stało, no to oczywiście rzecz bardzo zła, bo po tych pierwszych 3 dniach już w ogóle ta współpraca przestała się jakkolwiek układać. Natomiast nie należy zapomnieć, że nawet wtedy, kiedy była przyzwoita, to Polacy z niej nie potrafili bądź nie chcieli skorzystać. I z tego należy wyciągnąć również konsekwencje. Jestem przekonany, że przynajmniej niektóre z tych osób kiedyś będą musiały się wytłumaczyć, dlaczego nie wykorzystywały tej współpracy, dlaczego nie brały udziału w sekcjach zwłok, dlaczego pozwolono chociażby stronie rosyjskiej na przeprowadzenie sekcji bez udziału polskich prokuratorów, bez udziału polskich biegłych. Skoro ta współpraca była tak znakomita, to wystarczyło jedno żądanie, czy to na piśmie, czy wprost do szefa tamtejszej prokuratury i te czynności zostałyby wstrzymane. To jest bardzo ciekawe, dlaczego strona polska nie chciała do tego dopuścić. I ta rzecz najważniejsza, o której pan powiedział, o której dzisiaj mówimy, czyli o błędnych identyfikacjach, czy też o zakazie otwierania trumien, bo pan powiedział to, co wszyscy pamiętamy z tamtych dni. Szereg urzędników państwowych wtedy mówiło, że trumien nie wolno otwierać i nie słyszały o tym tylko rodziny, ale słyszała także o tym opinia publiczna, co pan najlepiej zaświadczył. Natomiast ja dobrze wiem, dlaczego tych trumien nie chciano otwierać. Dlatego, że wystarczyłoby, że w trakcie pogrzebu pani Ani Walentynowicz okazałoby się, że to nie jest ona w tej trumnie, jaki by wybuchł skandal, jakby się okazało, że ten piękny PR Donalda Tuska, który mówi, jak państwo świetnie zdaje egzamin w chwili katastrofy, legnie w gruzach już przy pierwszej najbardziej oczywistej czynności. inna rodzina tworzyłaby trumnę, okazałoby się, że jej bliski jest zapakowany z kupą śmieci w worku plastikowym. Jaka byłaby wtedy reakcja opinii publicznej? Rząd Donalda Tuska chciał tego wszystkiego uniknąć. Chciał pokazać, jak świetnie wykonuje swoje obowiązki, jak świetnie sprawdza się po katastrofie, mimo że prawda była zupełnie inna. Polski rząd po katastrofie sobie nie radził. O tym do dzisiaj my wszyscy wiemy. Rodziny wiedziały już, wiele rodzin wiedziało, miało świadomość tego od samego początku. Natomiast rząd właśnie na ołtarzu tego PR-u dobrego, dobrego wizerunku nawet uczucia rodzin potrafił położyć, zakazując otwierania trumien. I wiemy, po co to robił, żeby ukryć swoją niekompetencję, ukryć to, co obciąża niestety już nie tylko stronę rosyjską, ale w pierwszej kolejności obciąża polskich urzędników.
Drodzy Państwo, gościem naszym jest pan mecenas Bartosz Kownacki, 25 minut po godzinie pierwszej.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. Zapomniałaś modlitwy słów, nie wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów, jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane, lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
Radio Maria, proszę bardzo.
Cały czas jestem.
Tak.
Już gasi, wyłączyłam radio.
Bardzo dobrze, że pani wyłączyła radio. Jesteśmy, panią słyszymy już. Pani imię?
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzwonię Barbara z Warszawy, która uczestniczyłam w pogrzebie, w tym powtórnym, pani Teresy Walewskiej, bo to była moja dobra przyjaciółka. I chciałam zapytać, bo jakoś to mnie umknęło. W jaki sposób doszło, znaczy, do tego, że ujawniono tą pomyłkę?
Dobre pytanie. Ile, w jaki sposób i dlaczego tak późno?
Tak,
ja nie jestem... Nie mam takiej szczegółowej wiedzy na ten temat, dlatego że tak jak powiedziałem, nie reprezentuję ani pani Walewskiej, ani pani Walentynowej, czy rodzin tych osób zmarłych, więc jak wyglądały szczegóły tego, że się prokuratura zorientowała, nie jestem w stanie powiedzieć.
Aha,
natomiast...
Ja myślałam, że to mnie umknęło po prostu.
Nie, bo...
Determinacja syna... Czy coś, bo tutaj pani Teresa to miała bardzo daleką rodzinę, także no, osób się chyba w tym interesowało, więc nie wiem właśnie. No to już nie takie ważne, jak już nie mogę wiedzieć, to może kiedyś będę wiedziała. Może rzeczywiście nie zgadzały się dokumentacja przysłana z Rosji z tym, co miał...
Ale jeżeli,
rodzinę, no.
Jeżeli można, to właśnie to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że pojawiają się zarzuty, że to rodzina dokonała błędnej identyfikacji, a mając pewne doświadczenie z tego, jak wygląda proces analizowania tej dokumentacji medycznej, to ja śmiem przypuszczać, że to po jakiejś analizie prokuratury, ale to rodzina potwierdziła czy wskazała, że są nieprawidłowości w dokumentacji. Dotychczas bowiem było tak, że w każdym z przypadków ekshumacji to po lekturze dokumentacji medycznej rodzina mówiła, przepraszam, to nie dotyczy mi bliskiej osoby, czy też są błędy w tej dokumentacji. Mam prawo podejrzewać, że w tym wypadku również tak samo było, co poddawałoby wątpliwość wersję prokuratury, że to doszło do pomyłki rodziny, że to rodzina błędnie zidentyfikowała ciało.
No właśnie. To dziękuję bardzo uprzejmie, panie mecenasie.
Bardzo również dziękuję.
Dobranoc, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jeżeli można jeszcze, to jest właśnie rzecz, która jest w tej sprawie dość szczególnie bulwersująca, że przecież wiemy od samego początku, jak wyglądały wypowiedzi pana, chociażby syna pani Anny Walentynowicz, który bezpośrednio po ekshumacji, po otwarciu pierwszej strumien, jasno powiedział, że ciało, które teraz widzi, nie jest ciałem jego zmarłej mamy. Po otwarciu drugiej trumny już tej pewności nie miał. A więc można przypuszczać, wtedy jeszcze nie stawiano mu tego rodzaju zarzutów o pomyłkę przy identyfikacji, można przypuszczać, że widział inne ciało w Moskwie i dokonał identyfikacji innego ciała. Zresztą z tego, co ja się orientuję, były tak diametralne różnice w obydwu ciałach, że no nie sposób było pomylić. I też bardzo ciekawa rzecz, że zarówno rodzina pani Walewskiej, jak również rodzina pani Walentynowicz przeczą, aby dokonały tej błędnej identyfikacji. Twierdzą, że wprost rozpoznały ciało bliskiej sobie osoby po pewnych znakach szczególnych. W związku z tym no nie może być wątpliwości, że błąd musiał nastąpić po stronie rosyjskiej bezpośrednio po dokonanej identyfikacji, być może jeszcze przed sporządzeniem dokumentów, ale po dokonanej identyfikacji. I najprawdopodobniej to rodzina, widząc te nieścisłości już później w szczegółach, poddała wątpliwość te ustalenia strony rosyjskiej, więc dzisiaj jakby obarczenie winą rodzin no jest nieodpowiedzialne, niegodne, szczególnie, że warto również pamiętać o rzeczy no bez precedensu. W dniu po katastrofie, czy jeszcze w dzień katastrofy, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wkroczyła do domów, do mieszkań osób zmarłych, rzekomo pobierając materiał do badań DNA. W związku z tym, skoro pobrano materiał do badań DNA, to ja mam pytanie, dlaczego nie dokonano prawidłowej identyfikacji na podstawie badań DNA, które są rzeczą powszechnie dzisiaj przyjmowaną w świecie i również w Polsce i podejrzewam, że również w Rosji. I tak się dokonuje identyfikacji w przypadku tego rodzaju katastrof. Zresztą pani minister Kopacz, o ile pamiętam, wtedy zapowiadała, że żadna ze strumień nie wyjedzie bez badania DNA, że te badania rodzin są jakby dodatkowymi badaniami, istotnymi, znaczy dodatkowymi rozpoznaniami, istotnymi, ale nie najważniejszymi. Najważniejsze są badania DNA. W związku z tym nie ulega wątpliwości, że odpowiedzialność za błędną identyfikację leży po stronie polskiej, po stronie tych urzędników, którzy byli odpowiedzialni za przekazanie badań DNA i za późniejszą prawidłową na tej podstawie identyfikację. No chyba, że przyjmiemy zupełnie inną tezę, która, co by oznaczało, że wejście Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie było podyktowane zbieraniem materiału do badań DNA, tylko zupełnie innymi okolicznościami. No ale to w takim razie niech się rząd zdecyduje, czy badano, identyfikowano na podstawie DNA i dlatego wchodziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy też być może z zupełnie innych powodów, łamiąc przepisy prawa, no i wtedy byśmy mieli oddzielne zupełnie postępowania i być może bardzo poważne konsekwencje w stosunku do kierownictwa tych służb, tych, którzy wydali polecenie wkroczenia w celu rzekomego pobrania materiałów DNA.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Helena z Pasu. Proszę ojca, jeśli chodzi o mgłę, ja się zbudziłam w dzień wypadku, przed 8 rano, włączyłam telewizję Trwam, bo przed wylotem całej delegacji do Rosji, do Smoleńska, ja miałam przez 2 tygodnie straszny lęk. Mam takie dziwne przeczucia od cudzej śmierci i to mam już od dawna, ale...
Jeżeli można wyłączyć radio, nie będzie ono nam przeszkadzało wtedy.
Już włączyłam.
Dziękuję.
Internet.
Można kontynuować.
Więc włączyłam telewizję Trwam i w tym momencie zobaczyłam takie blaszane, takie z blachy garaże i parę osób, kilku Rosjan, widziałam Polaków i rozmowy z tymi Rosjanami właśnie, a ponieważ mam już swoje lata, trochę język rosyjski znam, bo przeżyłam niemiecką wojnę, a później, no powiedzmy, wyzwolenie, więc trochę rosyjski język znam. I osoby tam się znajdujące pytały się, czy istotnie była mgła. Tam było kilku mężczyzn i ci mężczyźni mówili, że nie było żadnej mgły, że była piękna pogoda. Że była piękna pogoda. Także co do tej mgły, to być może przedmówcy, którzy sugerowali, że ta mgła była sztuczna, to może być prawdą. To tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże.
No co ja mogę na ten temat powiedzieć? My pełnych badań, można powiedzieć, że mogą być jakieś wątpliwości. Na pewno rzeczą ciekawą jest fakt, że jakby oceniając to, jak przebiegało to pogorszenie warunków pogodowych, to faktem jest, że po pierwsze, nie jest tak, jak próbuje się przekonać opinię publiczną, jak niektórzy próbują przekonać opinię publiczną, a mianowicie, że polscy piloci nie powinni startować tutaj z lotniska na Okęciu. Że rzekomo winą było to, że pan prezydent się spóźnił, dlatego w międzyczasie się warunki pogodowe pogorszyły. Otóż w chwili startu, że jeszcze można dodać do tego jakąś rzekomą kłótnię pana generała Błasika z pilotami, którzy nie chcieli wylecieć, bo wiedzieli, że są złe warunki pogodowe. Otóż nie jest to prawdą, dlatego że polscy piloci, którzy startowali tu z lotniska na Okęciu, wiedzieli, że warunki pogodowe tam na lotnisku w Smoleńsku może nie są komfortowe. Może nie jest to piękne, świecące słońce, ale jak najbardziej pozwalają na po pierwsze wystartowanie i drugie pozwalają na lądowanie tam na lotnisku w Smoleńsku. Natomiast mogli też przewidywać, ponieważ startowali rano i złe warunki pogodowe wtedy no, mogą być czymś naturalnym, że zanim dolecą do Smoleńska, no ta pogoda ulegnie polepszeniu. Nie pogorszeniu, a polepszeniu. I faktycznie było tak, że w momencie, kiedy przylecieli tam do Smoleńska o 8.40, te warunki pogodowe były najgorsze z możliwych. I to jest bardzo ciekawe i zaskakujące, natomiast wszelkiego rodzaju insynuacje, że nie powinni wylatywać, że wiedzieli, że jest zła pogoda i lecieli na pewną śmierć, są kompletnie nieprawdziwe, są nierzetelne i jest to właśnie taki próba zabiegu propagandowego, która ma obarczyć bądź winą polskich pilotów nieodpowiedzialnych, bądź generała Błasika, który miał ich zmuszać do startu, bądź samego pana prezydenta, który miał zmuszać ich do lądowania, co było kompletną nieprawdą.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu.
Przemysław z Poznania. Z uwagą przysłuchuję się dzisiejszej audycji i nasuwa się mi pytanie, a w zasadzie taka bezsilna złość. Załóżmy, że wszystkie wyniki badań, śledztwa prowadzone przez polską stronę doprowadzą nas do wniosku, że strona rosyjska jest odpowiedzialna za tę katastrofę i że był to bezsprzecznie zamach ze strony Rosji. No i cóż dalej? Oprócz smutnej, bolesnej prawdy i satysfakcji, no co dalej? Chyba nie wsiądziemy w czołgi, nie pojedziemy na Moskwę, prawda? Tak, takie mi się pytanie nasunęło dzisiaj w związku z tym.
Znaczy, no to, co pan powiedział, jest, zakładając tą wersję wydarzeń, bardzo smutne. Być może po części prawdziwe, ale nie do końca, tylko że po pierwsze, czy to oznacza, że nie należy wyjaśniać prawdy? To znaczy, że skoro...
Trzeba wyjaśniać.
Że ona by była najbardziej bolesna, to nie znaczy, że nie należy do niej dochodzić. Bez względu, jaka ona by nie była. Bo prawda, ona może doprowadzić nas do różnych wniosków. To nie należy zaprzestać badania przyczyn katastrofy. Nie należy mieć jednoznacznej wersji, nie budzącej wątpliwości. A już jeżeli uda nam się, bo do tego powinniśmy, na tym się powinniśmy dzisiaj koncentrować, wyjaśnić przyczyny tej katastrofy, to już mając ten obraz rzeczywistości, będzie w naszej gestii, co wtedy zrobimy, jakie kroki podejmiemy, kto ustalając, kto był odpowiedzialny za poszczególne okoliczności zdarzenia. To już jest rzecz, o której byśmy dzisiaj mówili.
Bo wydaje się, nie możemy wycofywać się, prawda, przed poszukiwaniami, przed dochodzeniem do prawdy, bo mogą być takie, a takie wnioski.
Przed konsekwencjami były w ogóle takie głosy, że pan premier Tusk, obawiając się tego, co mogło się wydarzyć, od razu był bardzo uległy, spolegliwy stronie rosyjskiej, nie chciał, że tak powiem, stawiać nadmiernie wygórowanych żądań, a tak naprawdę członkowie rządu bali się o własne życie. Zresztą tak mówią prokuratorzy polscy wojskowi, którzy z taką pewną dumą, ale też przerażeniem mówią o tym, że przecież byli w mundurach żołnierzy NATO tam w Smoleńsku i w każdej chwili mogli zostać zatrzymani przez stronę rosyjską. No to pokazuje pewną swoistą mentalność, dlatego że byli tam jako polscy oficerowie w polskim mundurze, broniąc czy wyjaśniając przyczyny śmierci polskiego prezydenta, i jeżeli mieliby nawet za to zostać zatrzymani, a być może nawet ponieść dalej idące konsekwencje, to nie powinni w ogóle nawet o tym myśleć. Oni mieli do wykonania swoje czynności i po to noszą mundur polskiego żołnierza. Tu jednak widać, że takie obawy już wtedy brały górę. Natomiast zostawmy tą sprawę do momentu wyjaśnienia przyczyn katastrofy, a później będziemy zastanawiali się, co dalej zrobić, bo przecież nie bez znaczenia jest, jak przebiegała okoliczności katastrofy, kto za poszczególne elementy tej katastrofy jest odpowiedzialny, czy to jest wyłącznie wina rosyjska, czy to jest wina polska, to wszystko należy ustalić i dopiero później wyciągnąć wnioski, bo ja uważam, że w tej sprawie odpowiedzialność niestety, ale nie spada tylko na Rosjan, ale w dużej mierze również na stronę polską. I tutaj naprawdę nie trzeba używać czołgów, ażeby te osoby konkretne odpowiedzialność poniosły.
Panie Przemysławie, a pan co proponuje? Wycofałby się pan?
Nie, absolutnie. Trzeba do końca wyjaśnić całą tą kwestię związaną z katastrofą. Tylko no mówię, nasuwa mi się pytanie, jeżeli zostanie strona rosyjska uznana za winną tego przykrego zdarzenia, no to czy będą jakieś reperkusje, czy na arenie międzynarodowej jest możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności, czy po prostu zostanie nam tylko smutna i bolesna prawda?
Tego pewnie nie wiemy, ale...
To znaczy, wszystko by zależało od, jeżeli by przyjąć winę strony rosyjskiej, od tego, czy to jest wina umyślna, czy nieumyślna, czyli czy to są działania osób trzecich na przykład, czy to są zaniedbania, czy działania jakichś osób niedziałających w porozumieniu z rządem rosyjskim, a czy jest to czym innym jest na przykład decyzja, której wykonują no, rząd rosyjski, bo wtedy są zupełnie inne procedury, wtedy należałoby uznać to za akt wrogi. Natomiast to wymagałoby naprawdę szeregu ustaleń i bardzo dobrze, że pan o to pyta, dlatego że my jesteśmy tak naprawdę na początku drogi i musimy sobie uświadomić, co to może oznaczać w dalszych relacjach. Natomiast bez względu na wszystko, bez względu jak trudna i bolesna byłaby prawda, to ona jest lepsza od najbardziej słodkiego kłamstwa. Przykład najprostszy Katynia, prawda, bo jesteśmy przy sprawie Smoleńskiej, czyli Katynia, czy jakby związanej z Katyniem. Takie nieprawdy, takie dramaty później ciążą na historii obydwu narodów. Nie ma możliwości wzajemnego zaufania, budowania relacji, jeżeli one oparte są na kłamstwie. Więc bez względu na to, jak ona by nie była bolesna, lepiej ją wyjaśnić, niż przez kilkadziesiąt lat mielibyśmy się tej prawdy domyślać, miałyby krążyć plotki, miały być takie czy inne wątpliwości, bo takie rozgrywanie tej sprawy wtedy byłoby najbardziej niekorzystne i najbardziej szkodliwe.
No najgorszą sprawą by było odpuszczenie po prostu tego i na zasadzie, no cóż, stało się, trudno, no życie biegnie dalej,
to jest
ale tego nie możemy robić.
To jest oczywiste. W żaden sposób nie można sobie pozwolić, tym bardziej ze względu na strach, zrezygnowanie z wyjaśnienia przyczyn katastrofy, czy później z podejmowania konkretnych działań.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dziękujemy. Za śpiewał Andrzej Cierniewski. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Hanoweru się kłania.
Kłaniam się.
Ja mam takie pytanie, bo tutaj odnośnie rozpoznania. Mój ojciec został zamordowany miesiąc przed zakończeniem wojny pod Poznaniem koło Leszna i tam spoczywał do śmierci mojego dziadka Karola. I po śmierci postanowiliśmy ciało, resztę, szczątki ojca przenieść do Grudziądza. I chciałem się zorientować, czy jest jeszcze możliwość sprawdzenia, bo mama moja jeszcze żyła, to opowiadała, że tam jakiś jeden ząb, no tam istotnie, żeśmy te wszystkie cząstki złożyli do nowej trumny, przewieźliśmy do Grudziądza I teraz zapytanie pierwsze, by można było sprawdzić, czy to jest ciało mego ojca, które było złożone te szczątki do nowej trumny i tam w Grudziądzu spoczywa. Czy jest możliwość jeszcze sprawdzenia poprzez DNA, czy to jest rzeczywiście, bo i jeszcze drugie pytanie mam tutaj, jak mi odtajniono, to dostałem tutaj po 60, a kiedy mamę pochowałem, odtajniono mi ten dokument i tam jest tak zapisane: wnioski z przedsięwzięcia i środki zapobieżcze wypadku na przyszłość. Zwłoki sierżanta podchorążego chowatego Radogosza zostały odwiezione do szpitala numer 3818 w Frauenstadcie, gdzie przeprowadzono sekcję. Pogrzeb odbył się w Lesznie. I załączniki na 8 arkuszach tylko dla prokuratury. Czy jeszcze by była możliwość, bo ja już i do IPN-u tam starałem się dodzwonić i pomoc udzielić, ale tam no, poszukują, ale tych dokumentów załącznik na 8 arkuszach tylko dla prokuratury. Czy te załączniki by można było jeszcze zdobyć? To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. To jest tak, że jeżeli chodzi o IPN, to oczywiście, jeżeli te dokumenty były, to na pewno są i trzeba ich po prostu poszukiwać. Czasem te badania w archiwach nie są łatwe. Ja nie jestem archiwistą, więc nie jestem w stanie powiedzieć, jakie czynności należałoby przedsięwziąć, gdzie one dokładnie się znajdują, ale jestem przekonany, że skoro były i są wzmianki o nich, to po prostu trzeba ich szukać, z tym, że to są kilometry akt. Więc być może to trzeba podjąć jakieś rozmowy z osobami, które czy pracują w IPN-ie, czy są archiwistami i by były w stanie panu podpowiedzieć, w jaki sposób dotrzeć do tego materiału. Natomiast jeżeli chodzi o samo badanie, to oczywiście wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest materiał do badania, do próbek DNA, ale wielokrotnie było tak, że badania DNA można było właśnie na szczątkach ludzkich przeprowadzić po kilkuset latach. Na takich szczątkach, które są sprzed kilkuset lat się przeprowadza, więc najprawdopodobniej, ale to jest, nigdy nie można mieć stuprocentowej gwarancji, ale najprawdopodobniej dzisiaj w przypadku osób, które zostały pochowane 70 lat temu, takie badania można przeprowadzić. Czasem je przeprowadzać na podstawie na przykład jednego włosa, który był w książce. Tak chociażby dokonano badań Mikołaja Kopernika, który tutaj, prawda, jest z Toruniem związany. W jednej z książek znaleziono jego włos i później odkopano szczątki, które wytypowano jako szczątki Mikołaja Kopernika i w taki sposób dokonano identyfikacji ciała, a to jest przecież historia sprzed 500 lat, więc najprawdopodobniej w tym przypadku, o którym pan mówi, również taka możliwość jest, no, ale to bez takiego już zbadania, bez zbadania przez lekarzy nie jest możliwe. Trzeba po prostu dokonać ekshumacji i lekarz wtedy oceni.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże.
Witam gościa z Warszawy. Uważam, że zamiana ciał była celowa i doskonale przemyślana. To klasyczne postępowanie rosyjskich polityków, zawodowców. Natomiast no, pan Bronisław i pan Donald są traktowani przez Putina jak pożyteczni idioci i to na własne życzenie. I czy to, nie wiem, czy to przez aneks do WSI, gdzie wiadomo, o kim ponoć jest, sama głosi, a może kwity na Łubiance, a może Putin zna kulisy nocnej zmiany Tuska, bo może to na polecenie Putina jego agenci pociągali za sznurki. A Putin prowokuje i czuje się bardzo mocny. Wybijano szyby w samolocie łomem, cięto przewody, wypucowano wreszcie dla pana Donalda samolot. I Putin gra emocjami Polaków, a nawet chce, żeby cały świat zaczął mówić, że to zamach. No bo co nam zrobicie? Zabiliśmy Litwinienko, Jandarbijewa, Dudajewa, Politkowską, Maschadowa i waszego prezydenta za Gruzję. I Rosjanie mają zabawę na wiele lat i dalej będą rozdawać karty, podrzucając co nieco dowolnych danych, co rok, czy co 10 lat, czy co 20, a Polacy nie się kłócą i żrą między sobą. Wiadomo przecież, że samolot nie miał prawa wylądować, gdy wyleciał z Okęcia, bo przecież piloci mieli informację, widoczność w Smoleńsku 3000 metrów. I doskonali nasi piloci znaleźli się w ostatnich minutach w całkowicie niespodziewanej sytuacji. Przecież oni prawie milczeli. Byli całkowicie zaskoczeni sytuacją. A skąd pan Komorowski wiedział w TOK FM, że prezydent gdzieś poleci i wszystko się zmieni? A dlaczego tak się cieszył z Tuskiem, gdy lądował samolot z trumnami, z generałem Gongorem i biskupami? Teraz pan Marek mówi o Mikoningu. No to co, Rosjanie nie wiedzieli, co to Mikoning? A teraz jak się ich samolot rozbił o wulkan na Sumatrze, to Amerykanów o Mikoning oskarżają. A jak zrobili Żydzi, jak była katastrofa w Rumunii? Przylecieli, zabrali wszystko. Całe szczątki samolotu. Białorusini, katastrofa w Polsce podobnie. Lockerbie w Szwecji na 10 kilometrach podobnie. Wszystko to jest proste i oczywiste. Przecież każdą minutę prezydent i generałowie natowcy są monitorowani. Każda sekunda ich lotu, a zwłaszcza już do Rosji. Przecież to wszystko jest nagrane, zdjęcia, wszystko jest proste. Proste, ale trzeba odsunąć pożytecznych idiotów Putina. Amen.
To hipoteza naszego słuchacza. Panie mecenasie, patrzę na zegarek. Odpowiedź, tak, ale podsumowanie.
Podsumowując, pan też dokonał bardzo dobrego podsumowania, bo chociażby tutaj wspomniał o Sumatrze, prawda, o tej katastrofie, która tam miała miejsce. Proszę zobaczyć, jak Rosjanie jakie działania Rosjanie podjęli, kiedy chodziło o ich samolot, kiedy chodziło o ich myśl techniczną i o ich pilotów, i okazało się wtedy, że nie ma takich środków, których nie można przedsięwziąć, aby zabrać ciała, bo chociażby nawet były, z tego co się orientuję, przenośne chłodnie, prawda, do zabrania tych ciał, zabrać szczątki wraku, wyjaśnić wszelkie okoliczności, i używano do tego ogromnych sił i środków, i na pewno już sami Rosjanie dokonali tego z dużo większą skrupulatnością, aniżeli wyjaśniają przyczyny katastrofy smoleńskiej. To pokazuje, że jak Rosjanie chcą, to potrafią, i wtedy naprawdę przykładają się do wyjaśnienia przyczyn katastrof, które są dla nich ważne. Problem w tym, że ja od samego początku od strony rosyjskiej nie oczekiwałem zbyt wiele. Można było się spodziewać, że ze względu na stosunek do Polski, ze względu na to, że nie jest to był nie ich prezydent, nie ich sprawa, a być może też chcieli wiele rzeczy ukryć, oni nie będą skłonni do wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, ale była jeszcze strona polska, której powinno na tym zależeć. I tutaj też pan powiedział chociażby o Lockerbie, a takich przypadków są dziesiątki. Ja chociażby pamiętam lądowanie na samolotu na rzece Hudson, gdzie nikt nie zginął. Gdzie to była sytuacja, w której wystartował samolot w Nowym Jorku i okazało się, że klucz gęsi wpadł do silnika, samolot przestał działać i trzeba było awaryjnie lądować na rzece. Nikt nie zginął, już nie mówię o jakimś wysokim urzędniku amerykańskim. Nikt. Ani jedna osoba. Od początku było wiadomo, jakie są przyczyny tego zdarzenia, i ten samolot, który wylądował w rzece i zatonął w tej rzece, został z niej wyłowiony i kawałek po kawałku, ponieważ on miał też pewne uszkodzenia, został zrekonstruowany. Podobnie jak szereg innych samolotów, które zostały zniszczone w katastrofach. Tu mamy przypadek samolotu, w którym ginie prezydent, giną tak ważne osoby. Nie dosyć, że ten samolot leży i gnije w Smoleńsku, to później pierw jest cięty, umyślnie niszczony, a przecież tak się nie dokonuje, tak się nie traktuje tak ważnego dowodu. Nie niszczy go się umyślnie, a jeżeli trzeba go pociąć, no bo technicznie czasem nie można przenieść poszczególnych fragmentów, to robi to się bardzo skrupulatnie, dokumentując tą czynność, fotografując, opisując tak, żeby nie było wątpliwości, że danego zniszczenia dokonał człowiek celowo, a nie jest ono wynikiem katastrofy. I ten samolot sobie tak leży, później zostaje umyty, czyli całkowicie zatarty z wszystkich dowodów, i dzisiaj no jeszcze nie jest nam przekazane, ale podejrzewam, że jak już trafi do Polski, to będzie całkowicie bezwartościowy i pozostanie tylko pytanie, jak duża jego część leży gdzieś w warsztatach mieszkańców Smoleńska, czy w piwnicach mieszkańców Smoleńska, bo przecież jeszcze w miesiące po katastrofie oni fragmenty tego samolotu zbierali. I to jest taki smutny obraz rzeczywistości, podsumowujący to, z czym mamy do czynienia w przypadku katastrofy, i pokazujący, jak wiele w tej sprawie nie wiemy i niestety jak wiele się nie dowiemy, dlatego że te dowody, jak chociażby wrak, zostały bezpowrotnie utracone i nawet jak on dzisiaj trafi do Polski, to jego wartość jest znikoma. I to chyba takie smutne podsumowanie, zestawienie tego, jak Rosjanie traktują katastrofy z udziałem ich obywateli i ich maszyn, jak traktują Amerykanie i jak traktują Polacy. Trzy różne katastrofy, dwa różne sposoby postępowania Amerykanów, Francuzów czy Rosjan, czyli pełna skrupulatność, pełna dokładność i jedno postępowanie strony polskiej czy odpowiednio rosyjskiej w przypadku katastrofy smoleńskiej, gdzie z większą wnikliwością bada się wypadek samochodowy, aniżeli to, co zrobiono tam w Smoleńsku i w Moskwie.
Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za spotkanie.
Ja również bardzo dziękuję ojcu, że miałem możliwość tutaj uczestniczenia. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i proszę o modlitwę za rodziny, szczególnie w tych bardzo trudnych dla nich dniach, dlatego że niezależnie od emocji, które nam wszystkim towarzyszą, one po tym, co stało się z zamianą ciał, naprawdę przeżywają dramat i potrzebują takiego zwykłego ludzkiego wsparcia w tych trudnych dniach. Bardzo dziękuję, ojcze. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan mecenas Bartosz Kownacki, poseł, pełnomocnik części rodzin smoleńskich.